Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Geneza pojęcia pobożności, część pierwsza. Wspomniałem przed tygodniem, że w naszych rozważaniach o duchowości, Duch in Altum, zamykamy cykl dotyczący liturgii i duchowości liturgicznej, a zwłaszcza mszy świętej. Naturalnym dopełnieniem liturgii jest tak zwana pobożność ludowa, bez której życie chrześcijańskie byłoby mocno zubożone, a w niejednym przypadku praktycznie niemożliwe. Teraz wypada zatem przez najbliższych kilka, może nawet kilkanaście miesięcy poświęcić naszą uwagę pobożności w różnych jej formach i przejawach. Chciałbym zatem po omówieniu, czym w istocie jest pobożność, jakie są zasady, którymi należy się kierować w jej uprawianiu, poświęcić niemało miejsca historii, teologii i praktyce różnych form duchowości. A trzeba przyznać, że jest ich bardzo wiele. Nie można podać wyczerpującej listy, gdyż w przeciwieństwie do liturgii, która z istoty swej jest jedna, pobożność różnicuje się w zależności od epoki i kultury danego środowiska, w którym żyją chrześcijanie. Celem takiej prezentacji, która z przyczyn obiektywnych nie będzie wyczerpująca, jest pomoc w takim rozwijaniu własnych praktyk pobożnych, aby nie tylko nie kłóciły się one z duchem Kościoła Świętego, lecz by jeszcze bardziej wiązały nas ze wspólnotą wierzących, a nade wszystko zakorzeniały w liturgii świętej, która, jak przypomniał Sobór Watykański II przed ponad 60 laty, jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego. Szczególnie zaś chodzi o to, aby praktyki pobożności prowadziły do głębszego przeżywania mszy świętej. Chciałbym też poprzez podejmowane audycje na temat pobożności obalić fałszywe i niekiedy negatywne rozumienie jej jako wypaczonej i wynaturzonej religijności. W naszej kulturze i języku, gdy mówi się o kimś, że jest pobożny, to daje się wyraz uznania dla jego wierności praktykom religijnym. Częściej jednak słowo pobożność, łacińskie devotio, oznacza lekceważące określenie kogoś, kto reprezentuje fałszywą czy udawaną religijność, a więc tak zwaną dewocję lub bigoterię, w której bardziej dominuje płytka uczuciowość aniżeli rozsądek. Z tej racji nie wzbudza on zaufania, a nawet zasługuje na napiętnowanie. Tymczasem etymologiczny sens polskiego słowa pobożny lub pobożnie ma jak najbardziej pozytywny wydźwięk. Być pobożnym oznacza przecież żyć po Bożemu, a więc zgodnie z wolą Boga. W tym przypadku pobożność oznacza nie tylko bardziej praktyczną stronę życia duchowego, lecz także pewien styl duchowości skoncentrowanej na jakiejś prawdzie wiary lub wydarzeniu zbawczym, czasem ujmowanym przez pryzmat kultury lub obyczajowości i obrzędowości danego kraju czy regionu. Pod tym względem pobożność jest wyrazem duchowego bogactwa Kościoła i społeczności, w jakich on żyje. Owszem, z uwagi na dość mocne powiązanie pobożności z kulturą lub obyczajowością danego regionu, jak również poniekąd jest to oddolny i silnie uczuciowy charakter, stale istnieje ryzyko wynaturzenia, o czym będzie jeszcze okazja nieraz powiedzieć. Nie upoważnia to jednak do zbyt daleko idącego uogólnienia, że jakakolwiek pobożność to cecha ludzi prostych, niewykształconych, naiwnych i bazujących jedynie na płytkiej uczuciowości. Takie niesłuszne powiązanie tego wymiaru życia religijnego z prostymi ludźmi zdaje się właśnie sugerować używana przez dokumenty Kościoła oficjalna nazwa pobożność ludowa. Wydaje się zatem, że ludzie wykształceni, kulturalni, a zwłaszcza mający pogłębioną formację teologiczną, powinni unikać jakichkolwiek form pobożności, która, jak się wydaje, jest przejawem ludowości i folkloru. Otóż podkreślmy to raz jeszcze. Nic bardziej błędnego. Pobożność to jak najbardziej pożądana i oczekiwana postawa duchowa, cechująca chrześcijanina, który poważnie traktuje swoje podstawowe powołanie do świętości, niezależnie od posiadanej pozycji społecznej. Na prawidłowe rozumienie pobożności, a więc pewnego rodzaju jej rehabilitację, wiele światła może rzucić historia samego pojęcia pobożność. Otóż pierwotnie, jeszcze w starożytności pogańskiej, na określenie tego, co dziś rozumiemy pod tym słowem pobożność, używano starołacińskiego terminu pietas. Dopiero później, w średniowieczu, czy w czasach nowożytnych, zastąpiło go wspomniane pojęcie devotio. Pierwotnie więc pietas miało wyłącznie religijny sens i oznaczało nie tylko spełnianie obowiązków wynikających z kultu bogów, ale także umiejętność odpowiedniego zachowania się wobec bóstwa. Z czasem jednak ściśle religijny sens słowa pietas uległ rozszerzeniu. W rzymskiej starożytności pogańskiej dość powszechny był kult bóstw związanych z życiem codziennym. Oprócz różnych bóstw domowych, zwanych larami, czczono także penaty, czyli bóstwa strzegące progów domu, aby nic złego przez niego nie weszło do środka i nie zaburzyło harmonii życia rodzinnego. Kult bóstw domowych szybko objął także zmarłych członków rodziny, których nierzadko grzebano w pobliżu domostwa. A zatem pietas, czyli pobożność, dotyczyła czci bóstw domowych i zmarłych przodków. Z kolei cześć dla zmarłych przodków szybko zaczęto odnosić także do starszych rodu, zwłaszcza kogoś, kto był głową rodziny, czyli tak zwanego pater familiaris. Należny mu szacunek również wchodził w zakres owej pietas. Stąd już była prosta droga do tego, aby z taką samą czcią, a więc z ową pietas, odnosić się do osób obdarzonych autorytetem cywilnym, czyli na przykład cezara, imperatora, wodza, przełożonego czy nauczyciela. W ten sposób słowo pietas, oprócz sensu religijnego, nabrało również sensu społecznego. Jeżeli w dalszym ciągu zachowywało sens wertykalny, czyli skierowany ku pogańskim bogom i bóstwom, to zawsze miał on charakter oddolny, wychodzący od człowieka. Starożytna pobożność pogańska oznaczała więc to, co człowiek może i powinien uczynić dla Boga i ubóstwionych, przełożonych rodu, narodu czy państwa. Do tak rozumianego pietas rodzące się chrześcijaństwo wprowadziło treści biblijne, przez co znacznie poszerzył się, a wręcz zmienił się sens tego pojęcia. Powrócono zatem do pierwotnego wąskiego znaczenia religijnego, jednak zgodnie z duchem Pisma Świętego odwrócono jego kierunek. O ile starołacińskie i pogańskie pietas oznaczało postawę człowieka względem bóstwa, czyli ten kierunek oddolny, to w starożytności chrześcijańskiej oznaczało ono stosunek jedynego Boga względem narodu wybranego i poszczególnego człowieka, czyli kierunek odgórny. Przez całą Biblię bowiem przewija się motyw, że to Bóg jest źródłem i wzorem pobożności dla człowieka. Zatem prawdziwie pobożny człowiek, którego Biblia najczęściej określa mianem sprawiedliwy, to ten, kto naśladuje Boga w jego odniesieniu do pojedynczego człowieka. Czy też w odniesieniu do narodu wybranego, czy nawet całej ludzkości. I ten właśnie biblijny sens tego, co zawierało się w starołacińskim słowie pietas, doskonale oddaje polskie słowo pobożny, czyli, powtórzmy, działający po Bożemu, tak jak Bóg. Należałoby więc zapytać, jaką postawę Boga względem człowieka przedstawia Biblia? Albo, stosując prawo paradoksu, postawić pytanie, na czym polega owa pietas, czyli pobożność Boga. Otóż Pismo Święte, a zwłaszcza Stary Testament, mówi nade wszystko o dobroci i miłosierdziu Boga oraz Jego wierności. W języku hebrajskim chesed oznaczało głównie wzajemne stosunki rodziców, przyjaciół czy sprzymierzeńców. Jest to zatem wzajemne przywiązanie ludzi i udzielana sobie konkretna oraz wierna pomoc. Z kolei słowo emet określało wewnętrzną dyspozycję, bez której ta dobroć przejawiająca się w konkretnych czynach nie byłaby możliwa. Taki obraz relacji międzyludzkich posłużył natchnionym autorom biblijnym do ukazania natury związku, jaki Bóg na mocy przymierza ustanowił pomiędzy sobą a swoim ludem. Na pełną miłosierdzia miłość Boga do Izraela, naród wybrany powinien również odpowiedzieć miłością i synowskim przywiązaniem, które powinno wyrażać się w posłuszeństwie i wiernym sprawowaniu kultu. Z tego ma wypływać braterska miłość, która ma być odbiciem dobroci Boga oraz Jego troski o każdego człowieka, zwłaszcza o ubogich. Z tej racji prorocy wiążą ją ze sprawiedliwością, miłością i pokorą. Opisaną tu postawę naśladowania miłosiernej miłości Boga jako Ojca w pełni reprezentuje zapowiedziany przez proroka Izajasza pokorny sługa Jahwe, czyli Mesjasz, którym jest Chrystus. To On jest pobożny w pełnym tego słowa znaczeniu. Jego synowska miłość kazała Mu wypełniać we wszystkim wolę Boga Ojca. W ten sposób złożył także w sposób doskonały należny Bogu hołd. Z tej racji całe misterium Chrystusa święty Paweł Apostoł nazywa magnum pietatis sacramentum, czyli wielką tajemnicą pobożności. Z tego wynika, że chrześcijańska pobożność, sięgająca swymi korzeniami Biblii, nie jest jedynie czczym sentymentem, lecz wyraża się w konkretnych aktach kultu wobec Boga i w uczynkach miłosierdzia względem bliźnich.